Czy robiłeś jakąś rzecz w swoim życiu przez dłuższy okres czasu? Ja przy tej pieśni, dlatego pozwoliłem dzisiaj sobie ją włączyć, trwam w Bożej obecności już od miesięcy. I ona mi się nie znudziła. Tak jak nigdy jeszcze nie znudziło mi się uwielbienie Pana, gdziekolwiek jestem. Podnoszę swoje ręce, uwielbiam Go całym swoim sercem. Dlaczego? Dlatego wiem, że wiem, co On zrobił dla mnie. I kiedy tak staję w miejscu i sobie zdaję sprawę z tego, co On zrobił dla mnie, jakim ja byłem, to często ryczę. Mówię, Panie, wiesz, jakim byłem, ja też wiem, a mimo wszystko przyszedłeś do mnie. Dotknąłeś mojego życia. I kiedy są takie sytuacje i sobie to przypominam, to po prostu rozklejam się. Świat mówi, mężczyźni nie płaczą. No dobra, świat może tak mówi. Ale ja czytam, że Jezus płakał, więc ja się nie wstydzę płakać. Dlatego, że to moje serce w tym wszystkim jest. Dzisiaj chcę się dzielić z wami pewnymi rzeczami, które tego tygodnia Bóg włożył w moje serce. Możemy przyjąć dwie postawy, kiedy będę mówił. To jest tak, jak Monika przerwała w pewnym momencie to uwielbienie. Część z ludzi było w tym, a część nie. Rozeznaj w swoim sercu, w której grupie byłeś. Mogłeś coś odebrać, a mogłeś tylko być, rozmawiać, myśleć o czymś innym. Wszystko zależy od tego, w jakim miejscu byłeś, jaką postawę przyjąłeś. Czy zdecydowałeś się na początku, będę uwielbiać Pana, czy po prostu zrobiłeś religijny uczynek, przychodząc do kościoła? Tak jak ja wiele razy robiłem. Kiedy szedłem do wieczerzy, nie będę wskazywał palcem, ale zobaczyłem osoby, które rozmawiały. Wiecie, przypomniało mi się, jak ja chodziłem, jeszcze będąc w kościele katolickim, na mszę, czyli w niedzielę trzeba było pójść do kościoła. Często jako młode chłopaki chodziliśmy, ale nawet nie przekraczaliśmy bramy na placu kościelnym, dlatego że byliśmy przecież na mszy, ale rozmawialiśmy o wszystkim innym. Wszyscy wychodzili i myśmy się w tą grupę jakby włożyli i mama się pyta, no byłeś w kościele? No byłem oczywiście, byłem w kościele. A inne pytanie jest, czy spotkałeś Pana tam? Bo On, zanim przyszliśmy tutaj, to On już czekał. Przed nabożeństwem, jak żeśmy zaczynali, kochani, to są może takie ostre słowa na początek, ale powiedziałem takie słowa, chyba do Piotra i do Moniki, czy jeszcze do kogoś. Zobacz, jak Kościół wziął sobie do serca słowa pastora zeszłej niedzieli. Pamiętacie, co powiedział? Marek pamięta, dlatego się nie spóźnił. Życzyłbym sobie i chciałbym, żeby się nikt nie spóźniał. Czy jeżeli to byłoby spotkanie z prezydentem Polski, a może i troszeczkę niżej, Wrocławia, spóźniłbyś się? Bo to byłoby ważne spotkanie. Czy niedzielne nabożeństwo to jest ważne spotkanie, czy jako Kościół, jak się spotykamy, to jest ważne spotkanie w Kościele, czy nie? Napominam. Słowami Biblii też. Dlatego, że tam jest wiele napomnień do Kościoła. A jest w jednym miejscu napisane, że te rzeczy, które dzieją się w Kościele, nie dzieją się nawet na świecie. No to tak gwoli tego, co było w moim sercu, no może w moim sercu nie, mam miłość do was wszystkich i kocham was. I będę się ściskał z wami, misiał was zawsze, jak będę was widział. Ale pomyślmy o tym. Naprawdę, pomyślmy o tym. To jest ważne. Wiesz dlaczego? Kiedy jest spotkanie Kościoła, jest kilka osób i zaczynamy. Jak myślisz, co się dzieje w sercu Ojca? Jesteśmy Jego dziećmi. Zaprosił nas na spotkanie, na ucztę. Jego serce jest rozdarte. Mnie nie zależy na tym. ale zależy mi na tym, żeby jego serce było rozradowane i szczęśliwe. Mnie nie chodzi o to, żeby zgromadzone tu było jak najwięcej ludzi. Nie. Mnie zależy na tym, żeby Pan był uwielbiony i uczczony, a nie poniżany. Chciałem dzisiaj podzielić się takim tematem. Chcę dzisiaj mówić o oczekiwaniu. O naszym oczekiwaniu, by być prowadzonym przez Pana. Oczekiwanie. Na czekanie, by być prowadzonym przez Pana. Jedną z oznak bycia dzieckiem Bożym jest taka zdolność poddania się, by być prowadzonym. Jest napisane Rzymian 8:14, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Bo tych, których Duch Boży, Duch Święty prowadzi, ci są dziećmi Bożymi. Ale myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że by być prowadzonym, trzeba stanąć w takim miejscu decyzji, że chcę być prowadzony. To jest taka postawa serca. Tak jestem gotowy, by pójść tam, gdzie Ojciec, biorąc mnie za swoją rękę, poprowadzi mnie. Gdziekolwiek by to było. Jakiekolwiek to miejsce by było, czy oddalone w czasie, czy w miejscu, jakkolwiek, przez jakie trudy miałbym przechodzić, decyduję, chcę być prowadzony, prowadź mnie, Panie. A więc ta postawa oczekiwania, że zostaniemy poprowadzeni, jest kluczowa. Wiecie, kiedy decydujemy się, by być prowadzonym, rezygnujemy wtedy z naszej inicjatywy. Piotr, mogę Cię poprosić? Załóżmy, Piotr jest moim ojcem, ja jestem dzieckiem. To tato decyduje, gdzie pójdziemy. Tak? Nie, nie, tato, pójdziemy tam. Ja rezygnuję z tego i idę tam, gdzie on mnie prowadzi. W prawo, w lewo, cokolwiek. Ojcze, cokolwiek Ty chcesz, ja tam pójdę, ja to zrobię. To jest taka postawa. W pełnym szacunku. Bez buntu. Bez mojej inicjatywy. Tato, chodź, ja chcę, żebyśmy tam poszli. Ja chcę. Dzięki, Piotr. Ale nie to, co my chcemy, ale to, co Pan chce. To powinniśmy realizować w naszym życiu. I to jest też decyzja. Rezygnuję z tego, co moje. Chcę wypełnić wszystko, co Ty, Ojcze, chcesz, bym wypełnił. Wypełnić cały Twój plan. Wiecie, dzieci, którym ojciec mówi, że pojadą na wycieczkę, nie narzuca odpowiedzialności, by zatroszczyli się o paliwo w samochodzie, o rozrysowanie planu, o zatroszczenie się, co będą jedli, gdzie będą jedli, gdzie będą spali. Co należy do dzieci? Dzieci się radują, że pojadą na wycieczkę z rodzicami. To nie jest ich odpowiedzialność. Kiedy, co, jak, o tym wszystkim decyduje ojciec, decydują rodzice. Tak? Jak macie małe dzieci lub byliście małymi dziećmi, to wiecie, że one się o to nie troszczą. Bo gdybyś 5-letniemu dziecku powiedział, na jakiej stacji mam kupić i jakie paliwo, to on zrobi oczy, a czym ty, tato, mówisz? Ono ma się co? Ono się cieszy, że wyjedziemy z rodziną, będziemy mieć dobry czas. Oczywiście ogólnie wiemy, co będziemy robić. Jedziemy na grilla, jedziemy w góry, na wycieczkę, będziemy chodzić, będziemy się cieszyć. Więc one już się radują, nawet nie wychodząc jeszcze z domu. One już kombinują i myślą, jak to wszystko będzie. Będzie wspaniale. Będzie radość. Będziemy się bawić, będziemy skakać. Tato jedzie z nami. Mama z nami będzie. Moi bracia będą, siostry. Halleluja. Tak? Tak jest w świecie, tak jest w życiu, tak jest w naszych rodzinach. Tak samo i my, jako Boże dzieci, powinniśmy się ekscytować i radować tym, że Ojciec, który nas prowadzi przez swojego Ducha, prowadzi nas do takiego miejsca, w którym będziemy czerpać z pełni radości i szczęścia i błogosławieństwa, które On w tym czasie dla nas przygotował. To wszystko jest gdzieś przed nami, ale to wszystko jest dla nas. A więc dzieci cieszą się wyjazdem i przygotowują się do niego. Oczywiście przygotowują swoje zabawki, swoje misie, pluszaki, plecaki z piciem, ze wszystkim, tak? Rodzice im w tym pomagają. I co robią? Czekają. Wiedzą, że tego dnia, jeżeli to jest oddalone w czasie, o tej godzinie wyruszymy. Czyli jest wtorek i liczą. Jeszcze będzie środa, czwartek, piątek. W sobotę wyjeżdżamy. I liczą. I robią sobie kreski. Jeszcze 4 dni. Jeszcze 3 dni. I cieszą się. Radują się tym wszystkim. Och, to będzie niesamowite. Ale czekają na ten dzień, na ten moment, który Ojciec wyznaczył. Biblia mówi tak. Psalm 37-34. Oczekuj Pana i strzeż drogi Jego, a On Cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię. Izajasz 64,4. Czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz Ciebie, Boga działającego dla tego, który Go oczekuje. Kluczowe słowa, o których dzisiaj mówię. Oczekiwanie. Dzieci oczekują na ten wyjazd, o którym myślą, ale do końca nie zdają sobie sprawy z tych niespodzianek, które Ojciec przygotował w tym czasie. Bo On przygotował wiele atrakcji, o których nie mówi dzieciom nawet, by były niespodzianką dla nich. I Biblia o tym też mówi. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Jakie rzeczy Bóg przygotował dla tych, którzy Go oczekują, którzy Go miłują, w innym miejscu jest powiedziane. A więc my mamy pewne wyobrażenie sobie tych rzeczy, które Bóg przygotował dla nas, ale wiecie, nie zdajemy sobie sprawy z ogromu tego błogosławieństwa, które Bóg dla nas przygotował. Jeżeli nastawimy swoje serca naprawdę na to, że tylko Bóg jest naszym źródłem i tylko On może nas wyratować, to wtedy czekamy. Czekanie nie jest popularne. Nie jest popularne. Dzisiaj jest era tego, że masz mieć coś tu i teraz, zaraz i za chwilę. Internet pozwala na to, że w jednym momencie klikasz i ktoś na drugiej stronie kuli ziemskiej już ci odpowiada i za minutę czy za dwie już masz odpowiedź. Jak to strasznie okrada z czasu, z czekania. Kiedyś było fajnie, kiedyś się fajnie pracowało, kiedyś się fajnie podejmowało decyzje. Jak kiedyś pracowałem w Pafawagu w dziale odlewni i mieliśmy komunikację z klientami. Ja przyjmowałem te wszystkie rzeczy, robiłem plan całej produkcji dla całej odlewni. Wiecie co? Pisało się odpowiedź na zapytanie, poczta do dziennika. Szło to 2 dni w jedną stronę albo 3, wracało 2-3 i miałeś tydzień czasu na podjęcie decyzji, na zastanowienie się, czy dobrą decyzję podjąłeś. Dzisiaj nie ma na to czasu. Więc nie jest to popularne czekanie. Ale zobaczmy na kilka postaci biblijnych. Tylko je nadmienię. Myślę, że znamy tę historię doskonale, albo ze szkółki niedzielnej, albo sami żeśmy przeczytali w Biblii. Znamy Abrahama, tak? Abraham był ojcem wiary. Ale czekał na syna obietnicy wiele lat. Wiele lat. Zanim się pojawił. Izaak musiał czekać na żonę. Jakub czekał 14 lat, aż poślubi swoją ukochaną Rachelę, tak? 7 lat pracował, myśląc, że pracuje dla Racheli, ale niestety został oszukany, dostał Leę, tak? I kolejne 7 za Rachelę. 14 lat. Ile lat jesteś wierzącym? Ile lat temu otrzymałeś obietnicę od Boga? Jakąś wielką obietnicę dla Twojego życia. A może małą. Może w Twoich oczach jest mała. To, co daje Bóg, jest zawsze wielkie. Oni czekali. Izrael czekał 400 lat, aby wyjść z niewoli egipskiej. 400 lat dla narodu. Ludzie. Jakbyśmy się cofnęli, to byłby XVI wiek. 1600. Ludzie, Mojżesz przetrwał 40 lat na pustyni, zanim dojrzał do tego, by być przywódcą Izraela. 40 lat. Czekał. A Dawid, zanim został królem, ile lat musiał czekać? I ile razy był w takim miejscu, które totalnie przeczyło temu, na co czekał? Józef? Wszystko się układało, ale wiecie, to takie były wzloty i upadki, jakie wiosny i zimy w jego życiu, tak? Bo wszystko się dobrze układało w domu Potifara i skończył w więzieniu. W więzieniu się wszystko dobrze układało, ale 2 lata siedział. Po tym, jak dał jakby tłumaczenie snów dla króla, zapomniano o nim. Co ten facet musiał myśleć przez te 2 lata? I kolejno, nie będziemy tutaj w szczegółach mówić, czekanie. A więc nie ma zatem wątpliwości, że oznaką bycia Synem Bożym, dzieckiem Bożym, jest czekanie. To wszystko prowadzi do tego, by stać się nim. Możesz zadać pytanie, jak długo jeszcze? Podoba mi się ta odpowiedź, której ojciec może użyć w tym miejscu. Tak długo, jak trzeba, synu. A ile trzeba? Wiele czynników na to się składa. Tyle, ile trzeba. Dlatego, że Bóg nie da swojemu synowi odpowiedzialności, zanim on nie dojdzie do tego miejsca, by tą odpowiedzialność wziąć. I by ojciec był pewien, że decyzję, którą podejmie syn, to będzie decyzja taką, jaką on by sam podjął w danym momencie. Ojciec sam decyduje o tym. Nie decydują o tym lata, ile lat się nawróciłeś, ile lat jesteś zbawiony, ile lat znasz Boga. To nie ma znaczenia. Bóg patrzy na serce i na twoje życie, jakie owoce przynosisz. Jeżeli Bóg nie wykonuje żadnego ruchu, to i my nie powinniśmy się ruszać z miejsca. Pamiętacie Izrael, kiedy był na pustyni? Jak był prowadzony na pustyni? Ktoś mi podpowie? W kościele w nocy był prowadzony przez słup ognia, tak? A w dzień w obłoku. Ale jest napisane, że kiedy obłok nie podnosił się do góry albo słup ognia nie ruszał, to Izrael parkował w miejscu. Nie było takiej sytuacji, kiedy by Izrael wziął, wstał, namioty zwinął, obłok, Boże, idziemy tam, chodź z nami. Żartobliwie troszeczkę to mówię, ale po to, by podkreślić ważność tego. Nie było takiej sytuacji. A więc kiedy obłok nie ruszył, to Izrael też nie ruszał z miejsca. Widzicie, w Bożym Królestwie to nie my ponosimy odpowiedzialność za prowadzenie. To nie my prowadzimy Ducha Świętego, ale to Duch Święty prowadzi nas. Amen? Ktoś powie amen na to? Tak po prostu jest. Izajasz 40 rozdział, 31 werset. Ale którzy oczekują Pana, nabywają nowej siły, podnoszą się piórami jak orły, bieżą, a nie spracują się, chodzą, a nie ustawają. To jest z Biblii Gdańskiej, specjalnie zacytowałem jakby to tłumaczenie. Zobaczcie, rzeczy, które towarzyszą oczekiwaniu na Pana, tutaj właśnie są wymienione. Wydaje się, że jesteś w miejscu, gdzie się nic nie dzieje, to jest to miejsce, w którym się męczysz. Przede wszystkim męczy się wtedy człowiek, kiedy włącza swoje emocje. I jesteś niecierpliwy, wtedy się spinasz, sprężasz i to jest trud, który musisz przejść, więc musisz wyluzować, by nabyć siły. Ci, którzy oczekują, nabywają siły. Napisane jest, że pióra im wyrastają, inne tłumaczenie, podnoszą ich. Czyli Bóg wznosi się, czy wznosi nas ponad te wszystkie rzeczy, które dzieją się, które my widzimy i obserwujemy, które się dzieją, wtedy bieżą, a nie spracują się, czyli biegną, nie męczą się w innym tłumaczeniu. To są wszystko rzeczy, które Duch Święty daje tym, którzy oczekują Pana. Gdy pozwalamy Duchowi Świętemu nas prowadzić, wtedy możemy w pełni cieszyć się życiem. Dlaczego? Bo nie nosisz ze sobą ciężarów. Jeżeli masz niezrealizowaną obietnicę od Pana, to ona się wypełni, ale w czasie, którą Pan wyznaczył. Musimy tylko oczekiwać na nią. Spodobało mi się to tłumaczenie kiedyś słowa nadzieja. Nadzieja to oczekiwanie z pewnością. Czyli oczekuję na coś, co jest przede mną, czego jeszcze nie widzę, ale pewien jestem tego, że to otrzymam, tylko dlatego, że Bóg to powiedział. To jest obietnica. A więc skoro sam Bóg obiecał, że to się stanie, to idę w kierunku wypełnienia tej obietnicy. I nie koncentruję się jedynie na chwili obecnej, bo ta sytuacja może też zaprzeczać, że w ogóle się może to wydarzyć. Ale idę w kierunku, by to osiągnąć. Tak jak Paweł mówi, biegnę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, którą Bóg wyznaczył. Tak? A więc idę w tym kierunku. Ale żyjemy jednak w wierze, a nie w oglądaniu. Żyjemy tak, jakbyśmy już te rzeczy mieli. Skoro Bóg obiecał, że ci to da, to to już należy do ciebie, chociaż tego nie masz. Rozumiesz? Kiedy do Jakuba bym, mojego syna, który tam siedzi przy pulpicie, powiedział: Kuba, dostaniesz ode mnie 100, bo prosiłeś. Ja mu powiem: słuchaj, po nabożeństwie tą 100 ci dam. Co on przyjął do siebie? Czy on ma tą 100? Czy nie? Musi tylko poczekać, kiedy nabożeństwo się skończy. Kiedy się spotkamy, kiedy wyciągnę kasę i powiem: 100 należy do ciebie. Ale on już w tym momencie wie, że ją ma. Tak jest z Bożą obietnicą, którą Bóg nam daje. Nie mamy jej jeszcze faktycznie, ona się nie urzeczywistni, nie mogę popatrzeć na nią, ale wiem, że ją mam, należy do mnie. To jest moje. Bóg obiecał, a Bóg jest wierny. I dam ją w swoim czasie. Potrzebuję tylko poczekać, kiedy ją otrzymam. Hebrajczyków 11:1. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Pewność. Mam już to. Po prostu to mam, dlatego że Ojciec tak powiedział. Czego się spodziewamy? Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Nie będę cytował tu całego 11 rozdziału listy do Hebrajczyków. Tam jest mowa o mężach wiary. W jaki sposób oni sięgali po obietnicę, choć jest napisane też, że niektórzy widzieli ją tylko z daleka i tutaj tego nie wzięli, ale dopiero po drugiej stronie. Więc jest możliwe, że niektórych obietnic nie będziemy w stanie tutaj sięgnąć. Nie dlatego, że Bóg nie chce nam ich dać, ale że nie będziemy w stanie ich wziąć, dlatego że wzrastamy i dojrzewamy cały czas w synostwie, w zrozumieniu Bożego Królestwa. W chwytaniu rzeczy, o których Duch Święty nam mówi, do których nas prowadzi, których nas uczy, które nam przypomina. Ale z różnych przyczyn nie jesteśmy w stanie dojść do tych miejsc. A więc jak to wszystko uchwycić? Jak posiąść tą obietnicę? Jak zrozumieć? Jak posiąść rzeczy Królestwa Bożego, o których mówi Biblia? O których mówi Duch Święty do nas? Zobaczmy, co mówi sam Jezus, Marek 4:26-29. I mówił: tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię, a czy on śpi, czy wstaje, w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta. On zaś nie wie jak, bo ziemia sama z siebie owoc wydaje. Posłuchajcie, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie, a gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. Wspaniały obraz, ale myślę, że wszyscy widzieliśmy, jak, w jaki sposób rośnie zboże na polu. W jaki sposób rosną rośliny. Jezus przyrównuje, czy daje nam tutaj do zrozumienia i pokazuje, jak działa Królestwo Boże, na jakich zasadach, jak przychodzi wzrost, jak dochodzi się do tego miejsca, że zbieramy zboże, że żniemy zboże, że żniemy to, co żeśmy zasiali wcześniej. Wyobrażasz sobie rolnika, który przychodzi na pole, które obsiał. Na przykład jest wiosna. No, już załóżmy kwiecień, mrozy ustały. I wchodzi na pole i patrzy i mówi tak. Cała zima minęła, już jest wiosna. Słońce świeci jak grzmot, jest ciepło. Przecież ja już powinienem zbierać zboże, które zasiałem. A tam jakieś takie kiełki. Nie udało mi się. Wraca do swojego gospodarstwa, bierze traktor, pług i ora na nowo ziemię. I sieje znowu zboże. O, tym razem mi się uda. Widzieliście takiego rolnika? Co robi rolnik? Rolnik wie, że żeby żnąć, potrzebny jest czas. Są pewne etapy wzrostu. On chodzi i pielęgnuje, żeby to dobrze rosło. Podlewa jak trzeba. Robi opryski, żeby zniszczyć robactwo. I czeka. Nawet kłos już się pokaże, już ziarna w kłosie. Ale wiecie, co robi rolnik? Robił to Jezus też. Rwie kłos, rozciela. Patrzy, czy łuski się oddzielają, czy już dobrze jest, czy już jest zboże dojrzałe. Nie, jeszcze 2 dni, jeszcze poczekamy, jeszcze za wcześnie. Ale przychodzi ten moment, że zaprzęga pług, tak? Nie pług, tylko jak to się nazywa? Kombajn dzisiaj, kombajn robi wszystko. Żnie, młóci od razu do silosa, do stodoły, tak? Ale rolnik wie o tym, Jezus o tym mówił, Jezus to pokazuje. A więc nie możemy patrzeć na pewne dzieła wiary w naszym życiu albo na tą obietnicę, którą żeśmy od Boga otrzymali i mówimy, to już jest tyle czasu, nic z tego nie ma. To jest bez sensu, trzeba to zaorać. To na pewno nie było od Boga. To było coś ode mnie, to był mój wymysł. Mieliście takie myśli? Ja miałem. Błędne wnioski z faktów rzeczywistych. Wtedy przychodzą te błędne rzeczy. Ziemia była niedobra. Zima była za ostra. Wymarzło zboże. Albo ptaki wydziobały. Musimy zasiać nowe rzeczy. Może być wiele przyczyn tego stanu w danej chwili. Ale możemy też popatrzeć na to, jak zrobił ten rolnik. Kiedy patrzę na źdźbło, które jest jeszcze nie wykształtowało tego kłosa, ziarno jest jeszcze niedojrzałe. Może być karłowate. Muszę wiedzieć i patrzeć na to, że potrzebny jest czas, aby to ziarno dojrzało. I przyjdzie ten odpowiedni czas, kiedy będzie dobre i będę miał żniwa. Będę żął, będę zbierał. A to jest proces. To jest właśnie proces wzrostu, o którym musimy mieć świadomość, że jest w naszym życiu i że jest w tym miejscu, jeżeli chodzi o tą obietnicę. Musi być ten czas. Tak, Bóg może coś zrobić od razu. Ale to nie byłoby z korzyścią dla nas. Myślę, że bylibyśmy okradzeni wtedy z czasu, oczekiwania. Wiecie, jak byłem jeszcze kawalerem w domu swoich rodziców, wiecie co, z czego najbardziej cieszyłem się, jak przychodziły święta? Z okresu, zanim zasiedliśmy do stołu. W tamtych latach ciśnienie gazu było tak kiepskie, że moja mama jak piekła ciasta, to piekła je w nocy. A ja zawsze mamie pomagałem. Wstawaliśmy o drugiej, pierwszej w nocy, kiedy ludzie spali. Wtedy gaz był równomierny. I myśmy robili makowiec, sernik, ja mieliłem, kręciłem ciasto, wszystko żeśmy robili. Wiecie, to było wspaniałe. Bo to robiliśmy tam przez parę dni, robiło się różne rzeczy. Ja mamie w kuchni pomagałem, lubiłam po prostu pomagać. Nie jestem tam majster, jak to się tam nazywa. Teraz jest jakiś program taki. Jak? Majster szef, a nie jestem majster, ale lubiłam te rzeczy robić. To mi zostało, bo lubię ciasta piec, chociaż ostatnio moja żona już mnie prześcignęła. Piecze lepsze ode mnie, ja przestałam. Ale kochani, to był czas oczekiwania. Dlatego, że przyszła Wigilia, siadaliśmy do stołu, popróbowaliśmy tych wszystkich potraw, najadłem się i koniec. A więc czas przygotowania, czas oczekiwania jest ekscytującym czasem, z którego powinniśmy się cieszyć. Wow, będzie fajnie, będzie fantastycznie, będzie super. Więc musimy tak patrzeć na te rzeczy. Etap, czas wzrostu. Każdy z nas jest w takim procesie. Wzrastamy w Nim, w Jezusie. Tak? Czy już jesteś w miejscu, w którym wiesz, że mógłbyś być? Albo może tak. Czy jest coś więcej jeszcze, co się musi stać w twoim życiu, byś był w takim miejscu, gdzie powiesz, o, już jestem mocniejszy, moja wiara jest silniejsza. Czy już jesteś na szczycie? Ja nie, ja dopiero zaczynam. Ja dopiero zaczynam. Więc wszyscy wzrastamy. Wszystkich nas Duch Boży prowadzi do tego miejsca, do dojrzałości jako Syna Bożego. Czas. Powiem takie świadectwo. Kiedy Bóg mnie uczył o ważności czasu. Mieliśmy kiedyś działkę i mieliśmy fajną jabłonkę. No, przez długi okres czasu wydawało mi się, że nie jest fajna, dlatego że kiedy zrywaliśmy w okresie jesiennym jabłka, tak jak się zrywało inne jabłka, one były twarde, one były takie cierpkie, niedojrzałe, mówię, no, były piękne, czerwone jabłka, ale po prostu... No, to nie było to. Mówię, co z tymi jabłkami się dzieje? Podlewaliśmy, pielęgnowaliśmy. To znaczy ja to robiłem, tak? Starałem się jak tylko mogłem. Ale pewnej jesieni, już nie pamiętam, czy podjąłem decyzję, czy jak to się mówi, wydarzyło się, że nie zerwałem tych jabłek o zwykłym czasie, jak zwykłem to robić na jesień. Opadły już liście. Trochę podzieliłem się ze złodziejem, bo on też zobaczył z daleka, że są jabłka, więc to mnie jakby pociągnęło do tego, żeby zerwać te jabłka. Zerwałem jabłko i spróbowałem. I było fantastyczne. Pełne soku, smaku. W wyglądzie jakby się wiele nie zmieniło. Dalej było czerwone i piękne. Ale to był ten smak, to był ten aromat. I naraz zobaczyłem, wow, to jest gatunek, który potrzebuje powisieć, prawie już nawet nie pamiętam, czy nie było jakiegoś dnia przymrozku. Wtedy przyszedł czas i wtedy zobaczyłem, że to jest właśnie ten czas, żeby jabłka zerwać, wtedy one są najsmaczniejsze, najfajniejsze. A więc Kościele, wierzę, że Bóg też mówi, byśmy nie zrywali zbyt wcześniej owoców tego, co On zasadził w naszym życiu. Żebyśmy wytrwali w oczekiwaniu na ten odpowiedni czas, byśmy to zerwali. To jest bardzo ważne. Hebrajczyków. Może jeszcze wcześniej. Koheleta 3:1. Wszystko ma swój czas. I każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Tam jest mowa o tym, że jest czas rodzenia, czas śmierci, czas rzucania kamienia, zbierania i tak dalej, i tak dalej. Przeczytajcie sobie cały ten rozdział. Ale wszystko ma swój czas i swoją porę. Więc to jest kluczowe, byśmy znali dokładnie czas. Jak? Musimy być prowadzeni przez Ducha. On nam powie, to jest ten czas, to jest teraz. Zrób to, zrób tamto. Tego nie rób, tamto zrób. wszystko nam powie i poprowadzi nas. Wytrwałości wam trzeba. Hebrajczyków 10:32-39. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila. Jeszcze tylko mała chwila. A przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Dalej jest napisane, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. To lecz jest bardzo ważne, byśmy wytrwali w miejscu i podążali za nim do końca. Czy on może zmienić pewne decyzje w pewnym miejscu? Jak najbardziej, ale nie myślę, że Bóg jest takim, który daje obietnicę i prowadzi nas przez 30 lat i w końcu mówi, nie, nie pomyliłem się. On tak nie robi. Lecz my nie jesteśmy z tych, mowa tu o naszym Kościele i tych, którzy słuchają tego słowa, 39 werset. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Amen? To tak ku podniesieniu nas wszystkich, żeby nas te wcześniejsze wersety nie zdołowały, ale to są bardzo, bardzo ważne. Więc nigdy się nie cofaj. Wytrwałość jest konieczna i niezbędna w dążeniu do Bożych celów. Wytrwałości wam trzeba. Wszystkim nam, byśmy wytrwali na tej drodze, którą nas Bóg prowadzi, bez względu na to, co się dzieje. Bez względu na to, co się dzieje. Nie przyjmujmy zwątpienia. Nie przyjmuj oskarżenia, że to jest twoja wina i rzeczy się nie dzieją, bo to jest diabelstwo. Bo jest napisane, że oskarżyciel braci naszych dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. To twoja wina, to przez ciebie. Tak czy to jest prawdą, że jesteśmy niedoskonali i wiele żeśmy zbybrali w tym miejscu. Ale Bóg nas nie oskarża. On nie chce tutaj Ducha Świętego przyrównać do GPS, ale w moim GPS-ie jest taka opcja, że kiedy zbłądzę i zboczę na nie tą drogę, co trzeba, po 50 metrach wyznacz nową trasę. Myślę, że to jest standard, nie znam się na tym, ale kiedy pojadę inną drogą, to nie muszę się martwić. Dlaczego? Dlatego, że zaraz będzie wyznaczona nowa trasa, bym doszedł do celu. Amen? Tak Duch Święty robi to. A więc też miej wdzięczność za to, co od Boga już otrzymałeś. Zawsze jest za co dziękować Bogu. Tak? Możesz być na pustyni, nie mieć wody, nie mieć chleba, nie mieć żadnej szansy, nie mieć cienia, ale jeszcze żyjesz. Możesz za to dziękować? Jest, zawsze jest za co podziękować Bogu. Nie zazdrość innym, że oni osiągnęli już swoją obietnicę, ale poszukuj tego, co Bóg przygotował dla ciebie. Czy wiesz, że ta paczka, którą Bóg przeznaczył dla ciebie, tych błogosławieństw, że tej paczki nikt nie jest w stanie ci przejąć, ukraść, przywłaszczyć dla siebie? Ona jest przypisana tylko tobie, koniec. Więc nie musisz zazdrościć innym. Bierz to, co należy do ciebie i raduj się z tego. I dziękuj Bogu za to. W tym wszystkim zachowujmy postawę pokory. Abyśmy mogli współpracować z Bogiem, musimy przejść proces takiego osobistego wzrostu, który zaprowadzi nas do zrozumienia rzeczy Królestwa Bożego, które On czyni do miejsca dojrzałości w Nim jako Synów Bożych. Zachowuj postawę pokory. Zachariasz też mówi o tych, którzy gardzili dniem małych początków, że będą się jeszcze radowali. Wiecie, my mamy tendencję patrzeć na rzeczy i mówimy, to jest takie małe, to w zasadzie to jest mało ważne. To jest takie nic. Ja sięgnąłem do słownika języka polskiego, by odczytać definicję pogardy. Zacytuję. Pogarda jest to silna niechęć jakiejś osoby, często połączona z poczuciem wyższości w stosunku do osób lub zjawisk, które uznaje za bezwartościowe lub moralnie naganne. Jak patrzymy na Boże dzieła, to one na początku są zawsze małe, ale wzrastają i rosną jak to ziarno. Pamiętajmy też, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie nic uczynić. O tym mówi Jezus, Ewangelia Jana 15:5. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Jeżeli beze mnie nic uczynić nie możecie, to czy możemy tutaj wymienić rzeczy, które możemy uczynić sami? Jeżeli ktoś myśli, że przyszedł do Boga bez Jego ingerencji, to się myli. Dlatego, że to jest Boże działanie w nas. Tak, naszą jest odpowiedź na to wyzwanie. I to należy do nas. A więc wszystko w Bożej mocy. Bez łaski nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Nawet jeżeli jesteśmy obdarowani pewnymi zdolnościami lub darami od Niego. Postawa pokory jest tutaj bardzo ważna. Zachariasz 4:6. Takie jest słowo Pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Dzięki Duchowi Bożemu. Więc moje starania o to, by coś się wydarzyło, to jest tylko plecak kamieni, które biorę na siebie zupełnie niepotrzebnie. Bo to nie moją mocą, ale tą mocą Ducha Świętego, tak, który jest we mnie, te rzeczy wydarzą się. Bóg ostrzegał Izraela, aby nie przypisywał sobie rzeczy, które Pan uczynił sam. 5 Mojżeszowa 17:18. Abyś nie mówił w sercu swoim. Widzicie, to jest klucz. W sercu swoim. Abyś nie mówił w sercu swoim, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan Bóg Twój daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które przysiągł Twoim ojcom, jak to się dziś okazuje. A więc to jest Pan i sam Pan. Musimy zrozumieć, że powinniśmy polegać jedynie na namaszczeniu, które narodziło się z Bożego pragnienia, by zaspokoić nasze potrzeby. Bóg daje siłę do zdobywania bogactwa, ale to On daje. To On inicjuje pewne rzeczy. To On sprawia, że pewne rzeczy się wydarzają. To On sprawia, że masz w swoim życiu pewne kontakty, które doprowadzą cię do pewnych miejsc. Że Bóg poprowadzi cię do pewnych miejsc, w którym coś usłyszysz, coś przyjmiesz, coś weźmiesz, co będzie kluczowe dla ciebie w twoim życiu, by dojść do miejsca wyznaczonego przez Boga, twojej obietnicy, twojego powołania. On to wszystko sprawia. Nie ma przypadków. Nie ma przypadków, jeżeli jesteś tutaj dzisiaj pierwszy dzień. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek, że ja dzisiaj mówię to słowo. To nie ma przypadków. Jeżeli chodzimy w takim zrozumieniu i w naszym sercu przyjmujemy pewne rzeczy, które Duch Święty mówi do naszego ducha, potwierdza czy zasiewa, to jest element, w którym On będzie pracował, by rzeczy mogły się wydarzyć. Nie ma innej możliwości, nie ma innej drogi. Wszystko jest dobre, co pochodzi od Boga. Bóg jest jedynie źródłem życia. Jakub 1:16-17 napisane jest tak. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca. Ojca światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, a nawet chwilowego zaćmienia. Wszystko, co jest dobre w Twoim życiu, pochodzi od Niego. Wszystko. Dlatego jeżeli zdajemy sobie z tego sprawę i łapiemy to objawienie, to nie mamy problemu z tym, że kiedy stajemy przed Nim, dziękujemy Bogu za wszystko. Boże, dziękuję Ci za to, że żyję. Dziękuję Ci za to, że wyrwałeś mnie z ręki diabła. Dziękuję Ci za to miejsce, w którym jestem, w którym żyję. Dziękuję Ci za żonę, za dzieci, za pracę, za wszystko. Dziękuję Ci, że oddycham. Dziękuję Ci za wszystko. Nie musisz szukać tych rzeczy, za które masz i możesz podziękować, dlatego że jeżeli wiesz, że wszystko masz od Boga, to cokolwiek byś wymienił czy wymieniła, to dziękujesz Mu. Za wszystko dziękujcie. Taka Boża jest wola, jest napisane. Za wszystko dziękujcie. Powinniśmy radować się dniem dzisiejszym i to tym, co Bóg zrobił już w naszym życiu. Wiecie, że Bóg nie istnieje. Może tak, dla Boga nie istnieje wymiar czasu, tylko my jesteśmy osadzeni w czasie. Tak? Bóg jest wieczny. Bóg, kiedy przedstawiał swoje imię, to nie mówił, ja jestem Bogiem, który byłem tam, gdzieś się narodziłem, albo jestem Bogiem gdzieś, który coś się... Jego imię jest Ja Jestem. Bóg jest cały czas, bez względu na czas. On nie ma wymiaru czasu. Bóg jest duchem. Jego imię jest Ja Jestem. A więc nam jako dorosłym sprawia trudność jakby trwanie w teraźniejszości. Wiecie, często teraźniejszość jest zaburzana przeszłością lub rzeczami, które mogą, podkreślam słowo, mogą wydarzyć się w przyszłości. Wiemy, że przeszłości już nie zmienimy. Wiemy, że słowo, które wyszło z naszych ust, już się nie wróci. Życie i śmierć są w mocy języka. Jak kto go lubi spożywać, taki spoży jezeń owoc, jest napisany. Jeżeli kogoś przekląłeś, to przekleństwo już dotknęło tą osobę. Już to słowo się nie wróci. Już nie możesz sprawić, że ta osoba nie usłyszy tego słowa. Ona już je usłyszała. Często rzeczy z przeszłości wpływają na tą teraźniejszość, w której jestem. Nie mogę się otworzyć, bo nie miałem rodziców, albo byli źli, pochodzę z patologicznej rodziny, ten mnie uraził, to i całą listę daję, która sprowadza mnie do tego miejsca, że w zasadzie nie potrafię podnieść głowy i zobaczyć nawet, za co mógłbym dziękować, bo to wszystko mnie przytłacza i czyni mnie takim robakiem na ziemi. Za co mam dziękować? Przecież całe moje życie jest do kitu. Same porażki, same niepowodzenia. Za co bym się nie wziął, nie wychodzi. I diabeł knuje swój plan, by zabić, zniszczyć, przydeptać wszystko to, co Bóg obiecał w twoim życiu, byś tylko nie doszedł. Robi wszystko. Kombinuje na wszystkie strony. Próbuje tylko wszystkiego, żeby ci dowalić. A kiedy tak mówisz, to zaciera ręce. Dobrą robotę robię. I wysyła kolejne demony. Jeszcze to zróbmy. Jeszcze to zróbmy. Jeszcze to zróbmy. Jeszcze przekonajmy go, że nie jest dobry. A Jezus powiedział kiedyś tak. Nie mów do mnie, że jestem dobry. Jezus tak powiedział. Tylko Bóg jest dobry. Dobry jest tylko Bóg. Ale często to nas jakby zwodzi, kieruje na tą drogę, gdzie nie potrafię wejść w to miejsce, które Bóg prowadzi. Wiecie, że ktoś tam wyliczył, 70 czy 75% rzeczy, o które się martwimy, nigdy się nie wydarzają? Na przykład jedziesz na taką wycieczkę już i rodzice biorą, bo są zapobiegliwi, biorą kurtki, parasolki przeciwdeszczowe. No i wracacie z wycieczki, a piękne słońce było. No, ale żeście się zabezpieczyli. Ja nie mówię, żeby nie brać kurtki w góry, bo trzeba, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Ale martwimy się niekiedy naprawdę o rzeczy, które się nie wydarzają. O, ktoś coś powie. A nie, tego nie zrobię. A nie, będzie tak czy tak. A nie, nie podejmuję decyzji. Nie pójdę, bo lepiej zostanę w miejscu. Po co mi? Znowu dostałem w kość. Znowu mam dostać w kość. A krzywo na mnie tam ekspedyntka popatrzała, no to idziesz do innej kasy, bo ona kiedyś krzywo na siebie popatrzała. No ona może popatrzała na ciebie krzywo wtedy, dlatego że miała zły dzień. A jest radosną osobą. Jakkolwiek. Ale niekiedy nie idziemy, dlatego że się martwimy i ten plecak nas przygniata i zatrzymuje w tym miejscu. I to tak jakbyśmy szli tak, wiecie, z taką kulą u nogi. Idziemy, bo, ale tak ciągnie mi ta kula. Tak przy tej nodze jest. Panie, kiedy jest, wiecie, jak krowę się kiedyś na pastwisku przywiązywało, to jakbym u babci, to moja praca była też przewiązywać krowę na tym, tak? To jak już wyżarła jakoś tam takie kółko, bo łańcuch był tam, nie wiem, z 5 metrów, no to ją chodź tutaj, przeciągałem ją na inne miejsce i palikiem taki pręt wbijałem w ziemię. Ona tylko mogła tak daleko, jak szyją sięgnęła wokół tej, żeby nie wyżarła po prostu, nie zniszczyła trawy w innym miejscu, tak? I niekiedy te wszystkie rzeczy nas tak kotwią, że chodzimy, mówimy w wolności, ale jesteśmy tak naprawdę zamknięci w jakimś kole, kręgu, otoczonym murami. Czy ktoś cię tutaj trzyma? Czy ktoś cię trzyma za rękę? No chyba, że twoja ukochana albo żona w tym momencie. Nikt. Możesz powiedzieć, że jestem wolny. Ale kiedybym pozamykał wszystkie te drzwi i okna, okratował, to jesteś wolny czy nie? Nie badałem tego sam, ale słyszałem kiedyś o pchłach, że kiedy pchły są zamknięte w słoiku, ten słoik jest zakręcony i one skaczą, żeby wydostać się z tego słoika i cały czas głową walą tam gdzieś, czyli się ranią. I po jakimś czasie, nie wiem jakim długim, odkręca się pokrywkę, to one dalej będą skakać, ale nie wyżej niż to miejsce, w którym była nakrętka, żeby się nie zranić. Ciekawe. Niekiedy my reagujemy w taki sposób. Do pewnego miejsca, bo jesteśmy wolni, ale jest pewna granica, poza którą nie chcemy wyjść, bo byliśmy zranieni w naszym życiu. Bo mieliśmy takie doświadczenie, którego już nie chcę więcej powtórzyć w swoim życiu. To jest diabelska robota. A więc radujmy się tym dniem dzisiejszym, tym, co już zrobił w naszym życiu i za to dziękujmy, idąc dalej w kierunku, w którym od nas prowadzi Duch Święty. Psalm 63, psalm Dawidowi. Dawid się modli tak. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja, tęskni za Tobą ciało moje. Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna, tak wyglądam Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją, gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. I mówi dalej tak, w imieniu Twoim podnosić będę ręce swoje. Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, a usta moje wielbić Cię będą radosnymi wargami. Niesamowity psalm. To jest mój psalm, kochany psalm. Dalej mówi tak. Wspominam Cię na łożu moim. Rozmyślam o Tobie podczas straży nocnych. Bo byłeś mi pomocą i weseliłem się w cieniu skrzydeł Twoich. Dusza moja przylgnęła do Ciebie. Prawica Twoja podtrzymuje mnie. Ale ci, którzy szukają zguby mojej, zapadną się w głębinach ziemi, będą oddani na pastwę miecza, staną się łupem szakali. Lecz król będzie się radował w Bogu, będzie się chlubił każdy, kto przysięga na Niego. Niesamowity psalm, który opisuje całą tą historię, całą historię, w jaki sposób powinniśmy zachować się i podchodzić i traktować samego Boga. Dawid, jak wiemy, miał wiele doświadczeń, złych doświadczeń na tej drodze oczekiwania, by zostać królem. Wiele lat. Wyobrażacie sobie historię, kiedy gra na gitarze u króla Saula, a w pewnym momencie ten bierze dzidę i rzuca w niego, bo chce go zabić. Dwa razy taka historia była. Musiał uciekać, ratować życie. Uniknął. Wiecie, żołnierze w tamtym czasie nie pudłowali z tak bliska. Ale Boży Duch, który był w Dawidzie i nad Dawidem, sprawił, że uciekł, uszedł śmierci, ale zachował cały czas swoje życie w miejscu dziękczynienia dla Boga za to, co uczynił. Zatrzymaj się i nie pędź przed Panem. Psalm 46 mówi tak, 11. Przeczytam kilka tłumaczeń tu. Biblia Warszawska mówi tak. Przestańcie i poznajcie, że ja Bóg wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. Warszawsko-praska. Może nie będę mówił, jakie czyta. Skończcie już i uznajcie, że jestem Bogiem, że jestem ponad narodami, ponad całą ziemią. Gdańska, uspokójcie się, a wiedzcie, że ja Bóg będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na ziemi. Tysiąclatka, zatrzymajcie się i we mnie uznajcie Boga, wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi. Zatrzymajcie się. Czy wierzę, że Bóg ma wszystko w swoich rękach? To takich kilka pytań. Będziemy się modlić za chwileczkę o pewne rzeczy. Ale zadaj sobie to pytanie i daj sobie odpowiedź. Czy wierzę, że Bóg ma wszystko w swoich rękach? Czy moje uczynki dzisiaj potwierdzają moją wiarę? Czy moje myśli są potwierdzeniem Jego myśli? Czy chodzę w pokoju i zaufaniu Bogu? Czy poddaję się zmartwieniom? Czy to, co robię dzisiaj, jest tym, co robi Ojciec w niebie? Czy ja to widzę? Czy szukam tego? Czy wiem, czego chce Ojciec, czego oczekuje ode mnie? Czy wiem, czy jestem w miejscu pokoju? Jest napisane w liście do Efezjan, że On jest pokojem naszym. Efezjan 2, 11-14. Jest też napisane, że przez Niego, przez Jezusa mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Z tym wszystkim możemy przyjść przed oblicze Boga, przed oblicze Ojca, by móc doświadczyć Jego obecności, by móc doświadczyć tego, co On chce uczynić w naszym życiu. Tak jak powiedziałem, będziemy za chwileczkę się modlić, ale chcę podzielić się moim takim osobistym doświadczeniem z tego momentu zatrzymania się. To było wiele lat temu, jeszcze byłem w kościele katolickim, ale było pewne spotkanie dla liderów. I pamiętam, była posługa. Moje życie wtedy było życiem pogoni za Bogiem. Ja byłem tak głodny Boga, ja byłem tak głodny i spragniony Jego obecności w moim życiu, że ja to dzisiaj opisuję tak, że tak mocno biegłem za Nim, że prześcignąłem Boga i biegłem dalej tak szybko, że On nie mógł mnie dogonić. Taki obraz. Takie było moje nastawienie. Jeszcze więcej. Nie, zdobędę to, pójdę. Muszę. Tego pragnę, tego chcę, tego szukam. I pamiętam, że na tym spotkaniu była posługa po nauczaniu. I ktoś do mnie podszedł i powiedział tylko takie słowa. Zatrzymaj się. I to było tak od Ducha Świętego do mnie. Ja mówię, wow, okej. I w moim sercu podjąłem decyzję. Zostawiam tą gonitwę. Zatrzymuję się. Wziąłem oddech. Długo nie trwało. Kiedy Duch Boży przyszedł i powalił mnie na ziemię tak, że jak skończę ten obraz, to wyglądało w ten sposób, że kiedy ja się zatrzymałem, Bóg się nie zorientował i po prostu wpadł na mnie i powalił mnie na ziemię. Leżałem tam, miałem świadomość, ale byłem tak w Bożej obecności, nie mogłem ruszyć ręką i nogą. W ogóle nic. Ryczałem jak bób, bo Bóg mówił do mnie. Dawał mi obrazy. Miałem niesamowitą społeczność wtedy z Nim. Kubuś był wtedy mały. Pamiętam, że tylko zaglądał, przechodził, co się tam ze mną dzieje. A ja miałem oczy zamknięte, wiedziałem, co się dzieje, ale byłem cały czas w Bożej obecności. Chciałem nawet wstać. Nie mogłem. Po prostu nie mogłem. Więc leżałem w Bożej obecności. Skończyła się posługa, była przerwa, nie wiem ile tam czasu. Zaczęła się następna sesja, a ja dalej leżałem. I w końcu, gdzieś tam po jakimś czasie, to wszystko gdzieś puściło i wstałem. A więc Kościele, kiedy gonimy za Bogiem, czy gonimy za Bożymi obietnicami, to tutaj psalm mówi, zatrzymaj się i we mnie uznaj Boga. Dlaczego? Dlatego, że Bogu bardziej zależy, żebyście byli w miejscu, które On wyznaczył dla was, niż wam samym. Halo? Jemu bardziej na tym zależy, bo to jest Jego cel, to jest Jego praca, to jest Jego pragnienie, by to, co złożył w was, wydarzyło się w miejscu, w czasie, który On wyznaczył i do którego was prowadzi. On tego pragnie. On tego chce. Mateusz 14, 22, 33. To jest historia, kiedy uczniowie byli na morzu. Przed tą historią, o której zaraz będę mówił, wydarzyły się fantastyczne rzeczy w obecności uczniów, które może w obecności uczniów, przy współudziale uczniów, to było nakarmienie 5000 ludzi. To jest 14 rozdział 13. Nie będę tego cytował, tego fragmentu, bo nie o tym chcę mówić. Ale w tym fragmencie uczniowie otrzymywali chleb i ryby od Jezusa i zanosili je grupom, które były zebrane po 50. I następowało rozmnożenie, tak? Tam było 5 chlebów i 2 ryby, a zebrano 12 pełnych koszów ułomków. Więc widzieli cud. I po tym wydarzeniu tak fantastycznym, tak wspaniałym, wydarza się coś, w czym uczestniczyli już też, ale już sami uczniowie. Jest napisane tak, 22 werset 14 rozdziału Ewangelii Mateusza. I zaraz wymógł na uczniach. To znaczy, mowa o Jezusie, to znaczy, że ten czas był dokładnie zaplanowany przez Boga i o tym czasie dokładnie wiedział Jezus od Ojca. Wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuścił lud. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem, posłuchajcie, łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny. Jaka historia? Jezus każe im wsiąść do łodzi i wypuszcza ich specjalnie na burzę. Mało tego, oni chcieliby zawrócić, ale już nie mogą, bo wiatr ich odpycha. Wiele stadiów od brzegu. Jest potężna burza, potężny wiatr. A o 4 straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Szukałem, co to znaczy ta 4 straż. To jest o 4 godzinie rano. Więc ile godzin? Zanim nastał wieczór, oni wypłynęli, bo kiedy nastał wieczór, to Jezus rozpuścił ludzi i poszedł na górę się modlić. Więc mogła być godzina, no nie wiem, jak tam na wschodzie te godziny tam gdzieś są, ale to kilka ładnych godzin. Oni w tym czasie byli w niebezpieczeństwie. I naraz uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa. I ze strachu krzyknęli. Ja nie wiem, jakbym zareagował, kiedy byłbym w czasie takiego sztormu, burzy i widzę człowieka, który idzie po morzu, po falach. Szok. Wystraszyli się, bo to nie było normalne. A Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. Powiedział zaraz. Kiedy tylko lęk przyszedł do nich, tak? I kiedy zobaczyli go, pierwsza rzecz, nie bójcie się. Jestem z wami. Ufajcie. I zaraz potem tą wspaniała historia, która może być historią każdego z nas. A Piotr, Iwonka, Monika, możemy wymienić tutaj wszystkie wasze imiona. Odpowiadając mu, rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A więc też nie był pewien, ale mówi, jeśli to Ty, każ mi przyjść do wody, po wodzie, do siebie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. I znamy tą historię. Nie chcę koncentrować się w tym momencie na tym i rozwijać tego. Ale napisane jest 30 werset. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? Czemu zwątpiłeś? Gdyby nie zwątpił, Piotr chodziłby dalej po wodzie. Ktoś kiedyś napisał o pewnym regionie w świecie, gdzie ludzie chodzili po wodzie z jednego miejsca na drugą. Ale ten czas się skończył. I wiecie, kiedy się skończył? Kiedy wybudowano most. A więc Jezus jest tym, który odpowiada nasze wołanie. Jezu, ratuj. Wyciąga rękę, mówi, chodź. I razem wrócili do łodzi. Jest napisane, że tylko kiedy weszli do łodzi, wiatr ucichł. O czym ten fragment mówi? Kiedy my naprawdę pozwolimy do danego miejsca, do danej dziedziny, do danej obietnicy, co do której gdzieś mamy niepokój, kiedy się wydarzy, jak się, czy się w ogóle wydarzy, cokolwiek się stanie. Jeżeli zaprosimy Jezusa, przyjdzie pokój, bo On jest naszym pokojem. I On to uczyni. Czy oczekujesz na ratunek od Pana? Troszeczkę damy tak głośniej, żebyśmy mieli podkład tego muzyki. Kochani, chciałem was poprowadzić teraz w modlitwie. Pomyśl przez chwilę, zamknij swoje oczy. Pomyśl przez chwilę o obietnicy, którą otrzymałeś kiedyś, może przed laty od Ojca. Może miałeś sen tak wyraźny, że wiesz, że to jest sen od Boga. Może dostałeś jakieś prorocze słowo, które zostało potwierdzone też przez słowo i przez Twojego ducha w Twoim życiu, że to jest słowo od Pana. Może zdążasz do jakiegoś miejsca, które Bóg Ci wyznaczył i jest burza, jest potężna wichura, są same sprzeciwy i wszystko mówi, woła, to nie jest od Boga. To na pewno nie jest od Boga, to jest Twój wymysł. Cokolwiek to jest, zatrzymaj się. Wejdź w to miejsce, w swoim duchu i pozwól, by Jezus wszedł jako książę pokoju do tego miejsca, by przynieść pokój. Pomodlę się z wami teraz, ale zgadzaj się w swoim sercu. Nie musisz wypowiadać tej modlitwy. Tak jak Ty, Panie Jezu, kiedy chodziłeś po wodzie, po wzburzonym morzu i wszedłeś do łodzi uczniów, to wówczas morze natychmiast uciszyło się i ustał wiatr. Tak dzisiaj zaprasza Cię, Duchu Święty, zapraszam Ciebie, Panie, do tych miejsc niepokoju, do tych miejsc zamieszania w moim życiu. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Duchu Święty. Powierzam się Tobie, Ojcze. Przychodzę do Ciebie dzisiaj takim, jakim jestem. Potrzebuję Ciebie, Abba, Ojcze. Potrzebuję Twojej ojcowskiej miłości. Ogarnij mnie swoją obecnością, Panie. Wypełnij mnie pokojem, bo Ty jesteś pokojem, Panie. Panie, Twoje imię jest Jahwe Shalom. Panie, oto wyciągam, Panie, swoją rękę, Panie, z tego miejsca i wołam, Jezu, ratuj mnie. Jezu, pomóż mi. Panie, jest też napisane, że każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Panie, stajemy dzisiaj na tym słowie, na tej obietnicy, Panie. I oczekujemy, Panie, Twojej pomocy. Dlatego teraz, Panie, przyjdź i mów, Duchu Święty. Mów do mojego serca o tej sytuacji. Poprowadź mnie, Panie, bo nie wiem, co czynić. Nie wiem jak, nie wiem kiedy, ale wiem jedno, że Ty wiesz. Dlatego mów, Panie, do mnie, kiedy ja się modlę do Ciebie. Kiedy wznoszę swoją modlitwę do Ciebie i szukam ratunku. Pozwól, by Pan mówił do Twojego serca. Możesz wziąć kartkę, zapisać sobie to, co mówi do Ciebie. Może masz jakiś obraz. Zapamiętaj go. Możesz też sobie zapisać. Może otrzymujesz jakieś jedno słowo, które może być kluczowym słowem dla Twojej sytuacji. Zapamiętaj to słowo. Zapisz sobie je. Może otrzymujesz teraz jakiś werset z Biblii, w którym nie wiesz, co jest napisane. Zapisz sobie namiar tego, by sięgnąć do tego później. To może być kluczowe słowo dla tej sytuacji, dla Twojego życia. Dlatego, że On chce Cię poprowadzić do miejsca, które wyznaczył dla Ciebie. Byś mógł cieszyć się Jego błogosławieństwem. Panie, to jest Twój czas. Poruszaj się, Duchu Święty. Poruszaj się między nami. Wierzę, że Pan chce powiedzieć takie słowa do nas. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Ja, jedynie ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma Wybawiciela. Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was i wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, a ja jestem Bogiem i nadal Nim będę, a nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać z mojej ręki. Gdy ja coś czynię, któż to zmieni? Tak mówi Pan, wasz Odkupiciel, Święty Izraelski. Ze względu na was skierowałem wyprawę do Babilonu, skruszyłem wszystkie zawory więzień. W biadanie przemieniłem też radosne okrzyki Chaldejczyków. Ja, Pan, jestem waszym świętym. Ja, Stwórca Izraela, jestem waszym królem. Tak mówi Pan, który toruje drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody. który wyprowadza do boju wozy i konie, wojsko i siły zbrojne razem, a oto leżą i już nie powstaną. Zgaśli, spłonęli jak knot. Nie wspominajcie wydarzeń dawnych, a na to, co minęło, już nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. Chwalić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, że dostarczyłem na pustyni wody, rzeki na pustkowiu, aby napoić mój lud, mojego wybrańca. Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. Amen. Ale zanim jeszcze usiądę, chciałem wypowiedzieć nad wami błogosławieństwo, które Bóg przykazał Aaronowi, jego synom, by wypowiadał nad Izraelem. Pozwólcie, że przeczytam to. Ale poproszę was, żebyście wstali. Posłuchajcie, posłuchajmy. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój, przepraszam. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a ja będę im błogosławił. Amen. Amen.